Pan redaktor Michał Karnowski, w polityce.pl i Tygodnik Sieci. Witam serdecznie, panie redaktorze, szczęść Boże.
Witam ojcze, witam słuchaczy, szczęść Boże, witam serdecznie.
Panie redaktorze, niezawodny Adam Michnik w Gazecie Wyborczej pisze tak. Wbrew kalumniom głupich i podłych pismaków, powiadam jasno, to jest biografia polskiego patrioty. Patriotyzm generała jawi się mi jako mieszanina idei Polski, szklanych domów rodem z Żeromskiego, z przekonaniem zrodzonym z wojny, że tylko Polska prosowiecka ma szansę istnieć na mapie Europy. Co pan powie na temat tych peanów, na temat fety w jednym z hoteli warszawskich na cześć dyktatora?
No one pokazują pewnie wbrew intencjom autorów, którzy twierdzą, że pokazują coś więcej, że budują jakąś obronę swoich życiorysów. One tak naprawdę pokazują bardzo głęboką więź, jaka jest pomiędzy tym państwem, które nazywamy Trzecią Rzeczypospolitą, która jest oczywiście nieco bardziej wolna i ma wiele wartości, no ale w swojej jakby głównej osi i głównej istocie wydaje się być kontynuacją PRL-u, tej właśnie Republiki prawie sowieckiej chwilami. I tutaj peany wobec generała Jaruzelskiego, ale i szerzej bezkarność bardzo wielu ludzi, którzy powinni być w więzieniu, którzy odpowiadają za totalitarne działania. No to wszystko prowadzi do wniosku, że mamy tak naprawdę kontynuację, że no państwie, które zerwałoby z przyszłością perelowską, komunistyczną, które chciałoby budować na zdrowych fundamentach, tego rodzaju zachowania nie byłyby możliwe i ludzie mieliby prawo oczywiście do obrony tego, co dobre robili w okresie PRL-u, bo przecież wielu uczciwie i dzielnie pomimo systemu właśnie pracowało, ale nie byłoby żadnej możliwości, pewnie także i prawnej, ale i takiej no wynikającej ze społecznej atmosfery obrony tego typu postaci. No, generał Jaruzelski to jest człowiek, o którym już wiemy, że nigdy właściwie nie wykazywał żadnego utajonego patriotyzmu. No taki można by dopuścić po roku 45. Można by założyć, że on pewne rzeczy mówił, a inne rzeczy robił, prawda? Że był takim trochę walenrodem, jakby można powiedzieć, w systemie komunistycznym. Takie gdzieś tam twierdzenia się pojawiają, ale historycy to wszystko bardzo dokładnie przebadali. I dziś już wiemy na pewno, że nie ma takiej możliwości. Od początku do końca był zatwardziałym, niesamowicie takim fanatycznym wręcz obrońcą systemu komunistycznego. Robił straszne rzeczy. Odpowiadał także za czystki antysemickie, wyrzucając z armii na przykład Żydów. I co ciekawe, dzisiaj te czystki przypisuje się Polakom, którzy z tym nic kompletnie nie mieli wspólnego. Także no, to jest taki sygnał, który myślę, że być może właśnie to. Być może historycy tak naprawdę gdzieś po latach, opisując trzecią RP, no, opiszą właśnie dwie rzeczy. Znaczy jeden to są słowa tegoż Adama Michnika, który nazywa Czesława Kiszczaka człowiekiem honoru i mówi: odstępcie się od generała Jaruzelskiego. I potem po 20 kilku latach mamy powrót do tego, fetowanie Wojciecha Jaruzelskiego. No to jest trzecia RP, którą trzeba zmienić.
Kiedyś Jaruzelski powiedział, że jeżeli Kukliński jest bohaterem, to my wszyscy jesteśmy zdrajcami. To znaczy powiedział prawdę o sobie.
No być może tak, ja mówię, no to jest trochę też takie dążenie moim zdaniem, znaczy w tego typu powiedzenia, żeby na przykład wmówić wszystkim ludziom, którzy nie wiem, w okresie PRL-u byli w armii, że jeżeli ktoś domaga się dekomunizacji, ktoś był żołnierzem, prawda, w PRL-u, no był powołany, czasami nawet mógł być w tym wojsku porządnym człowiekiem, no to że to jest taka próba wmówienia Polakom, że tym Polakom, że jeśli cokolwiek w PRL-u osiągnęli, nie wiem, byli nauczycielem, gdzieś pozycję zawodową, ciężką pracą zbudowali, no to jak ktoś chce dekomunizacji, to dokonuje zamachu na ich życiorysy. Ja myślę, że to trochę z tego wynika i to jest niestety chwilami dość skuteczna metoda, więc ja sądzę, że musimy bardzo wyraźnie podkreślać, że osiągnięcia ludzi wbrew systemowi, wbrew PRL-u, to jest coś, co szanujemy, ale to absolutnie nie oznacza tolerancji dla liderów tego systemu, bo ja bym powiedział tak Polakom, że bardzo wiele wysiłku, energii, talentów, zasług, no to chwilę takie historie słyszymy, zostało przez PRL zniszczonych. To było państwo, które niszczyło każdą inicjatywę, które dusiło Polaków nie tylko w sensie duchowym, nie tylko w sensie, co jest bardzo ważne, i pewnie najważniejsze w sensie takim no, wolnościowym, to tutaj cały ten wymiar znamy, ale ono dusiło Polaków także w sensie takiej no, nędzy. No, myśmy przez kilkadziesiąt lat żyli w systemie, który nie potrafił niczego niczego zrobić, niczego wyprodukować, gdzie Polacy męczyli się potwornie w czasie, gdy właściwie cały świat rozwijał się gospodarczo i tak dalej. To, że nasze, że dzieci wielu Polaków dzisiaj muszą wyjechać, w jakiejś mierze jest to też pokłosiem systemu PRL-owskiego i tego post-PRL-owskiego.
Panie redaktorze, tworzy się dzisiaj taką psychozę związaną z odradzającym się w Polsce rzekomo faszyzmem. Na czele tej krucjaty staje minister Sienkiewicz, szef MSW. Czy rzeczywiście mamy dzisiaj do czynienia z czymś takim?
Oczywiście, to jak ojciec słusznie zauważył, jest to bardzo, bardzo wyraźne zjawisko, bardzo wyraźny kierunek, żeby postraszyć faszyzm. I krócej mówiąc, pewnie wynika to z tego, że nie da się już straszyć PiS-em i Jarosławem Kaczyńskim, a po części pewnie także i innymi przedstawicielami gdzieś tego nurtu konserwatywno-prawicowego. No tam to się już wyraźnie wypaliło, więc sięga się po coś emocjonalnie mocniejszego, coś, co no, pozwala sięgnąć po wyjątkowe, takie ekstraordynaryjne, nadzwyczajne środki. To jest bardzo, bardzo taka stabilna cecha wszystkich systemów, które nie są w pełni demokratyczne. No, zwróćmy uwagę, że gdy w Rosji władza Putina ma problemy, to zawsze a to zamachy, a to bomba, a to jakiś stan zagrożenia i tak naprawdę nikt nigdy do końca nie wie, o co chodziło, kto za tym stał. No tutaj podobnie mieliśmy też do czynienia na przykład z serią tych alarmów tak rzekomych bombowych. Nie ma żadnych tutaj, to alarm podniesiony na najwyższym poziomie, okazuje się, że nie wiadomo, kto kompletnie to wywołał i cisza, prawda? I zwróćcie Państwo uwagę, że media tego w ogóle w tej chwili już nie ciągną, bo to nie o to chodzi, żebyśmy się dowiedzieli, co się naprawdę zdarzyło, tylko żeby Polaków straszyć. I ja widzę wyraźnie plan, to są takie no, bolesne przemyślenia, czy w każdym razie niepokojące, jeśli chodzi o przyszłość, ale ja widzę wyraźny plan. Ta władza postanowiła, że władzy rzeczywiście nie odda, znaczy ona jest w tym sensie antydemokratyczna, że ona jest w stanie zrobić absolutnie wszystko, to znaczy jest w stanie nawet na końcówce kampanii lokalnej gdzieś w dość sporym mieście Polski wrzucić jakieś taśmy, prawda, takie kompromateriały, czyli coś, co ma rzekomo poniżyć tego przeciwnika. W tym samym czasie w Rosji czytamy, prawda, w gazetach polskich opisy, że mer, który zapisał się do partii opozycyjnej, natychmiast został uznany za tam łapówkarza, aresztowany, no dosłownie błyskawicznie. No nikt jakoś nie kojarzy, to są bardzo, bardzo, bardzo podobne metody. I ten faszyzm będzie powracał. Jest to o tyle kuriozalne, że po pierwsze w polskim prawie są, i dobrze, że są przepisy, które mówią o tym, że nie wolno takich ideologii szerzyć. To jest zapisane też w konstytucji. Nie mamy prawa i nikt według mnie w Polsce nazizmu dzisiaj nie szerzy, ani faszyzmu. To są, jeżeli się zdarzają jakieś ekscesy, to one powinny być zgodnie z prawem rozpatrzone. Są do tego procedury, są metody. I tutaj naprawdę państwo nie potrzebuje sięgać po żadne super specjalne działania. Tym bardziej, że większość tych przypadków, niestety, jeżeli się je dokładnie sprawdzi, co tak naprawdę w tych, nie wiem, tam, ciągle te środowiska lewicowe budują jakieś takie księgi napadów i tak dalej, no z czasem się okazuje, że spora część z nich to są jakieś kurioza, że jeżeli ktoś rzucił kamieniem w jakąś szybę, którego akurat właścicielem jest ktoś, kto może być, prawda, jakoś rasowo, nie wiem, uważany według tych autorów za czyjegoś wroga czy coś takiego, no to wówczas się to od razu takie księgi wciąga. Więc te dowody w ogóle, że jest jakiś faszyzm, są bardzo, bardzo tutaj wątpliwe i ograniczone. Natomiast, proszę ojca, jest rzecz bardzo niepokojąca z drugiej strony. Znaczy ja myślę, że mamy do czynienia z czymś odwrotnym, z taką eskalacją działań odwołujących się do ideologii komunistycznej. I co więcej, my mamy do czynienia z sytuacją, w której państwo polskie, więc my wszyscy podatnicy, na to płacimy. No na przykład środowisko krytyki politycznej z panem Sławomirem Sierakowskim na czele, to jest środowisko, które właśnie o zagrożeniu faszyzmem debatuje z panem Sienkiewiczem. No, taką, z ministrem Sienkiewiczem, taką debatę zorganizowano. Ono jest uznawane za takiego doradcę, prawda, władzy. To jest środowisko, które dostaje miliony złotych, naprawdę miliony złotych w formie rozmaitych grantów, dotacji i tak dalej od władz państwowych i od władz Unii Europejskiej, które na przykład wydało sobie dzieło zbrodniarza Lenina. No wprawdzie z jakimś tam niby wstępem, że oni tutaj uważają, że to jest do dyskusji, ale to jest jednak zbrodniarz. Wyobraźmy sobie, i nie znam poważnego polskiego środowiska, które by na serio mogło myśleć i Bogu dzięki o wydaniu dzieła zbrodniarza Hitlera. No nie ma tutaj symetrii i sobie ta krytyka polityczna spokojnie dalej chodzi. To są ludzie, którzy się potrafią pojawić w koszulkach z Che Guevarą, zbrodniarzem też komunistycznym. To są ludzie, którzy zaprosili do Polski, bo byli w koalicji 11 listopada. To jest koalicja, która zaprosiła do Polski bojówkarzy niemieckich na 11 listopada, na dwa lata temu, na obchody Święta Niepodległości. No i ci bojówkarze, prawda, nam polowali po całej Warszawie sobie zupełnie bezkarnie na Polaków z flagami narodowymi, na Polaków w strojach historycznych, a na końcu znaleźli schronienie w lokalu krytyki politycznej. Policja weszła do tej krytyki politycznej, bo już nie miała wyjścia, bo dochodziło do aktów przemocy przez tych ludzi organizowanych. I co tam znalazło? Pałki, kastety, gazy łzawiące. No i co, proszę ojca? I nic. Dotacje płyną dalej, a krytyka polityczna właśnie niedawno debatowała z ministrem Sienkiewiczem o tym, w jaki sposób zwalczać faszyzm. Więc ten faszyzm jest dokładnie taką samą pałką i kalką, jaką on się pojawia, no, dokładnie w tym samym kontekście, ma taką samą konotację, jak się pojawiał po roku 45, kiedy Armia Krajowa to byli faszyści, kiedy wszyscy ludzie podziemia to byli faszyści. Wygodna pałka w rękach komunistów wtedy, a dzisiaj postkomunistów i tych, którzy rządzą. Na szczęście sądzę, że to nie będzie specjalnie skuteczne, że to się gdzieś tam rozmyje, ale aczkolwiek sądzę, że ta władza jest zdolna do każdej prowokacji niestety, żeby utrzymać te przywileje, te stanowiska, żeby móc dalej przejadać miliony złotych.
Ale jak też minister Sienkiewicz może pójść do środowiska krytyki politycznej, przykłady pan podał, co to środowisko robi, równocześnie rozmawia z prokuratorem Seremetem, podobno niezależnym prokuratorem generalnym, no i chcą, żeby w każdej prokuraturze okręgowej był jeden albo dwóch prokuratorów dostępnych 24 godziny na dobę dla policji, dla organów ścigania. Czy już w Polsce nie ma naprawdę większych problemów? Przecież są kradzieże, gwałty, różne sytuacje się zdarzają, gdzie ludzie nie mogą się doczekać sprawiedliwości, nie mogą się doczekać po prostu interwencji państwa, a tutaj nagle prokuratorzy w każdej okręgówce, najlepiej dwóch, 24 godziny na dobę, no to mi przypomina, panie redaktorze, taką sytuację jakby w Polsce rzeczywiście, no nie wiem, no byśmy gonili Murzynów, nie wiem, Żydów, no wszystkich, tak? Wszystkich, rasi faszyzm, antysemityzm, ksenofobia, no i jeszcze kilka tych epitetów, które zwykle występują w pakiecie.
No tak, to jest taka próba, no niestety ta kampania, ponieważ ona jest w tej chwili właśnie tymi decyzjami, o których ojciec wspomniał, autoryzowana przez władze państwowe, ona się wpisuje w taki ciąg działań, które mają całą tą stronę konserwatyzmu, a tak naprawdę naród polski poniżyć, zdyskredytować, mają jakby wpisać w taką opowieść o tym, że właśnie Polacy tutaj głównymi sprawcami zbrodni w czasie II wojny światowej byli, zawsze mieli we krwi, prawda, antysemityzm, no i też nieprzypadkowo państwo polskie takie produkcje filmowe współfinansuje, więc no ta władza nie cofnie się przed niczym, to znaczy żeby utrzymać swoje stanowiska. I interes Polski, który jest na szali, w ogóle nic dla nich nie znaczy. A sama operacja ta antyfaszystowska, no, z tymi prokuratorami i z tym wszystkim, to jest oczywiście jakaś hucpa, która nie ma żadnych zamian powagi. Myślę, że to po jakiejś tam kampanii przeminie. Natomiast no jest to próba zbudowania takiej atmosfery, w której jest jakby zagrożenie wyższego rzędu. No, ta władza jest przez Polaków masowo odrzucana. Polacy nie chcą już tej władzy, nie chcą Donalda Tuska. Nawet zwolennicy Platformy, wiemy, nie chcą Donalda Tuska u sterów tej formacji. Także kompromitacja jest bardzo głęboka, bardzo poważna i myślę, że rozmaici spece od sterowania emocjami społecznymi, bo musimy sobie zdawać, że po drugiej stronie są tacy ludzie. Ludzie od manipulacji, to jest trochę taka szkoła rosyjska właśnie propagandy przy pełnej kontrolowalności mediów. I myślę, że ludzie po tamtej stronie podpowiedzieli, nie ma już szans na odzyskanie zaufania Polaków. Można Polaków tylko i wyłącznie przestraszyć. I już nie da się ich przestraszyć Jarosławem Kaczyńskim. W związku z czym, bo co więcej, ci Polacy na Jarosława Kaczyńskiego chcą głosować, w związku z czym trzeba na tym straszyć faszyzmem. A jak się nie przestraszą i dalej będą chcieli głosować na tę opozycję, no to wówczas się wytworzy atmosferę, w której no, wprowadza się coś w rodzaju stanu wojennego. No, czyli jakiś, nie wiem, no, stan, prawda, no, takiego wyjątkowego zagrożenia, gdzie możliwe są też inne działania i inne możliwości. To jest zresztą ogólnie rzecz biorąc, myślę, że słuchacze Radia Maryja to akurat doskonale wiedzą, że to przeszywanie Polakom tego faszyzmu, no jest czymś haniebnym. No, polska inteligencja, ale i szerzej wszyscy Polacy w czasie II wojny światowej jako jedyny naród stawili czoła dwóm totalitaryzmom. I oba były barbarzyńskie, oba były bezbożne, oba odrzucały chrześcijańską cywilizację. No to był z jednej strony totalitarny komunizm, a z drugiej strony totalitarny niemiecki nazizm. Sięgam pamięcią do moich dziejów rodzinnych i moja babcia, prawda, najpierw spędziła 2 lata pod pierwszą okupacją sowiecką, potem spędziła kilka lat pod okupacją niemiecką i potem znowu wróciła okupacja sowiecka, przemianowana z czasem na PRL. No na Boga, gdzie ona tutaj ma być teraz jakąś faszystką, prawda? No była Polką, która nigdy nikomu krzywdy nie zrobiła. Próbuje nam się to przyszywać, próbuje się wytworzyć atmosferę zagrożenia, to jest też wpisuje się w szerszy kontekst.
Ale jaka to podłość, panie redaktorze, kiedy słyszymy o polskich obozach śmierci, kiedy słyszymy o polskich obozach koncentracyjnych, kiedy właśnie Telewizja Polska wypuszcza film, gdzie AK są mieszani, ludzie z AK są mieszani z błotem i zaliczani do najgorszych bandziorów. To wszystko wpisuje się po prostu w ten obraz Polski. Władza polska dzisiaj, władza w Polsce, dorabia kolejny koloryt, jakieś kreski do tego malowidła, które wkrótce przedstawi Polaków jako tych, którzy wywołali II wojnę światową, którzy są za II wojnę odpowiedzialni. Mało tego, to oni właśnie mordowali, to oni ponoszą największą odpowiedzialność.
Dokładnie tak, proszę ojca. I muszę powiedzieć, że tutaj musimy się zdobyć na poważną reakcję. Taka reakcja jest możliwa. To też nie jest tak, że my tutaj wszystko przegraliśmy, bo sporo możemy odwojować. Są na szczęście, to jest akurat wysiłek wielu historyków, wielu dziennikarzy, pięknie zdokumentowane historie, życiorysy ludzi. To są tematy nadające się na wręcz hollywoodzkie produkcje. One mogą zainteresować także widza zachodniego, mogą dotrzeć do, jakby wedrzeć się w ten krąg kultury masowej. Mamy wspaniałe życiorysy. My się potrafimy bronić, ale jesteśmy nie tylko w sytuacji, w której się nie bronimy, ale w sytuacji, w której nasze pieniądze, podatników Polski, bo to są, proszę państwa, także wasze pieniądze, waszych dzieci, waszych rodzin, waszych ojców, te pieniądze pracują w drugą stronę. To znaczy polski podatnik znajdzie pieniądze na firm właśnie po kłosie, który pokazuje, prawda, że Polacy są dzisiaj jakąś dziczą, która w szafach ukrywa pamięć o masowym mordowaniu, jeszcze z przyjemnością, z rządy zysku i tak dalej, a nie ma pieniędzy na przykład na film o rotmistrzu Pileckim, na bohaterze II wojny światowej. Są pieniądze dla krytyki politycznej, a jak jakiekolwiek stowarzyszenie katolickie, czy chrześcijańskie, czy konserwatywne chce wydać jakąś pozytywną, pokazującą tą Polskę dumną, zwycięską, prawdziwą książkę, czy jakiś film wyprodukować, no to na to się pieniędzy nie ma. Więc pierwszym warunkiem podstawowym jest zmiana tej władzy. Zresztą dziś tak na marginesie też widzimy, jak wiele straciliśmy w czasie tragedii smoleńskiej. No, gdyby dzisiaj żył świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński, nie milczałby jak Bronisław Komorowski. No nie milczałby, gdy telewizja publiczna puszcza film tak brutalnie fałszujący, tak wulgarnie kłamiący na temat historii, gdzie, prawda, wszyscy Niemcy to są tacy biedni, którzy jeżeli nawet popełniają zbrodnie, to jest im tak przykro. No, myślę, że naprawdę też nasi przodkowie wszyscy by się zdziwili, że ci Niemcy, którzy tutaj mordowali, prawda, od Palmir przez po obozy koncentracyjne, no z taką przykrością to robili. A Polacy z radością, za to bez żadnych wyrzutów sumienia, prości ludzie, wręcz prymitywni, jak mogą, to jedyne, o czym myślą w czasie okupacji niemieckiej, to jest mordowanie Żydów. No tak potworne odwrócenie wektorów, wielkie kłamstwo, że aż rzeczywiście była o pomstę do nieba, ale myślę, że i Lech Kaczyński, i inni, którzy zginęli w tragedii smoleńskiej, nie milczeliby dzisiaj. Dzisiaj władze państwowe milczą. Milczy także niestety, ja to mówię z bólem, Instytut Pamięci Narodowej. Nie wiem, dlaczego prezes Łukasz Kamiński nie zdobył się na żaden gest. Obserwuję, czekam. Wydaje mi się, że na przykład świętej pamięci profesor Janusz Kurtyka w tym momencie już wydałby na przykład skierowany na przykład do odbiorcy niemieckiego, po niemiecku, pewnie i w innych językach, album przypominający prawdę o historii II wojny światowej. Jak państwo widzą, narzędzia są. To nie jest tak, że jesteśmy bez. Narzędzia są. Pierwszym warunkiem jakiejkolwiek zmiany w Polsce wydaje się być zmiana władzy i zmiana rynku medialnego, bo to też jest bardzo ważne, że opinia publiczna w Polsce musi tego typu zachowania fałszujące historii piętnować, więc muszą być wolne, niezależne media.
Panie redaktorze, A kto dzisiaj zostanie tym gorszym, tym według ministra Sienkiewicza potraktowany jako faszysta? Czy ci, którzy są w hotelu Hyatt w Warszawie, czy ci, którzy są przed hotelem Hyatt, gdzie czci się zbrodniarza, gdzie czci się zdrajcę narodowego generała Jaruzelskiego?
No, dla ministra Sienkiewicza to chyba ci przed hotelem są tym jednoznacznym wrogiem. Tu zresztą no, tych faszystów to się tworzy. To znaczy ja mam wrażenie, że ich się po prostu szuka z lupą,
panie redaktorze, pytanie takie. Czy ci prokuratorzy od generała Sienkiewicza nie powinni wtargnąć do tego hotelu i po prostu wyciągnąć konsekwencje wobec tych, którzy gloryfikują komunistę, którzy gloryfikują system, który on reprezentuje? Jako sowiecki patriota.
Oczywiście, że powinni. Powinni reagować także w innych sytuacjach. W tej chwili w Starym Teatrze Krakowskim promowana jest, wchodzi na scenę sztuka pod tytułem Warszawska 1920. Tylko naprawdę nikogo tytuł nie zmyli, ponieważ dzieło jest o tym, że tak naprawdę ma stawiać pytania, tutaj cytuję, o to, co tak naprawdę toczyła się gra, co dla naszych dziadków znaczyło to, że nie weszli bolszewicy. No w sensie bardzo poważnych rozważań. Ja rozumiem, że prosta odpowiedź, że chodziło o obronę państwowości, niepodległości, o to, żeby nie mordowano księży, bo to robili masowo bolszewicy, nie wydłubywano brzuszkami obcu polskim inteligencjom, bo tym się zajmowali, nie gwałcili Polek, no to jest zbyt mała odpowiedź. Także dzisiaj polski podatnik, bo to jest cena narodowa, też płaci właśnie na takie sztuki, w których, jak to określił jeden z prezydentów, następuje egzekucja sceniczna polskich przywódców. Pan Dzierżyński, komunistyczny zbrodniarz, jest liryczny, wręcz romantyczny, tu cytuję, a Józef Piłsudski jest przedstawiony jako taki totalitarny zamordysta, który dusi wolność w Polsce i jest jakimś wielkim nieszczęściem dla ojczyzny. To opisywał z życzliwością recenzent dla tej sztuki. Więc dlaczego tam nikt nie reaguje? No mamy do czynienia z pojawieniem się w bardzo pozytywnym kontekście, z takim osłabiającym zbrodniarza Dzierżyńskiego i to nikomu absolutnie nie przeszkadza, a jednocześnie w tej sztuce się obraża całkowicie polską historię i to, za co nasi przodkowie przerywali krew. I tutaj mamy dokładnie tak samo. No można się pojawić bezkarnie dzisiaj, proszę ojca, w koszulce z sierpem i młotem. Można pojawić się z takim sztandarem, bo przypomnę, że 1 maja tego roku był pochód przemajowy, na którym były symbole odwołujące się wprost do ideologii komunistycznej. Nikogo to nie zainteresowało, ani premiera Tuska, Gazety Wyborczej, ani nikogo, no poza tymi, którzy protestowali. Tymczasem gdziekolwiek jakikolwiek głupek czy kretyn namaluje jakąś swastykę, to robi się z tego jakiś potworny zamach na wolność i przywracanie faszyzmu. No nikt, żadne poważne, powtarzam, bo tutaj to, że się zdarzają głupie jakieś incydenty, to jest bezsprzeczne, one się jakby mogą po różnych stronach zdarzać. Natomiast nie można porównywać namalowania przez jakiegoś idiotę swastyki na murze z oficjalnym wręcz promowaniem symboli, znaczeń i ideologii komunistycznej przez poważne instytucje biorące pieniądze publiczne. Problem w Polsce dotyczy tak naprawdę dzisiaj komunizmu, propagowania tej idei, powrotu do niej. Bardzo często w przestrzeni publicznej pojawia się pozytywne odniesienie do ideologii komunistycznej, ideologii, która ma więcej ofiar na sumieniu niż ideologia nazistowska, co oczywiście w niczym nie znosi potępienia także obu jednoznacznego. Natomiast Gazeta Wyborcza potrafi wdawać się w dywagacje nad skomplikowaniem losów ludzkich komunistów, nad tym, jak oni byli wrażliwi, każdy tam nad każdym się pochylał, każda jakaś zmarła właśnie komunistka doczeka się pięknego panegiryku na koniec i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest absolutnie nierównoznaczne. Prokuratorzy, którzy chcą dzisiaj być z propagowaniem idei, czy mają dzisiaj naprawdę co robić, ale przede wszystkim myślę, że zadanie ich dotyczy tego, co się dzieje po lewej stronie sceny politycznej i publicznej, czyli powrotu do fascynacji komunizmem. Naprawdę, jeżeli się dzisiaj nie obudzimy i nie zaczniemy z tym walczyć, to za chwilę znajdziemy się w bardzo trudnej sytuacji. Ja już nie wspomnę o tym na przykład, jak tolerowany jest język agresji, język wzywający do przemocy, do nienawiści, wulgarnie obrażający księży katolickich i cały Kościół katolicki. To dotyczy i całej grupy, wobec której, no nie wiem, różni ludzie, prawda, no promowani, absolutnie wynoszeni na sztandary, pozwalają sobie na język, który w każdym innym przypadku byłby penalizowany, byłby uznany za niezgodny z prawem i autora spotkałaby kara. A o księżach, o kościele można dzisiaj powiedzieć niestety wszystko. I to od tego naprawdę już krok do przemocy. Ja się obawiam, że jeżeli tak dalej pójdzie, to ci ludzie, często jakieś może słabsze jednostki, ale nakręcani tą propagandą przeciwko kościołowi, podjudzani do jakiegoś brutalnego ataku, no w końcu któryś zacznie rzeczywiście, nie wiem, jakiegoś księdza zamorduje. Czy o to chodzi? Bo do czego prowadzi język nienawiści, też przekonaliśmy się w Łodzi, gdzie zamordowany został działacz Prawa i Sprawiedliwości, a morderca chodził wcześniej po krakowskim przedmieściu i chciał zamordować Jarosława Kaczyńskiego. Gdzieś tam przemyka, kompletna nierównowaga. Mam całkowitą rację, że no, prawdziwy temat zainteresowania dla prokuratorów jest po lewej stronie. Ja wzywam i też się namawiam, my sami staramy się to robić, żeby wszystkie środowiska, którym leży na sercu dobro Polski, na tego typu komunistyczne czy prokomunistyczne zachowania reagowały doniesieniami do prokuratury, albo przynajmniej ich opublikowaniem, żebyśmy byli w stanie potem i teraz zdokumentować, jaka jest skala tego zjawiska.
Jaruzelski i jego ekipa już zajmowali się klerykami, seminariami duchownymi, księżmi, księdzem Popiełuszko jako symbolem tego ich zajmowania się, więc może następcy, którzy zagwarantowali im nietykalność, także za chwilę będą próbowali...
No tu proszę, ojca, jest jeszcze jeden element, jeśli można dodać. To znaczy, tutaj jest taki element zdrady, to znaczy te elity, takie jak właśnie Adam Michnik i część tej ekipy solidarnościowej, one dokonały zdrady, bo większość ofiar stanu wojennego, większość ofiar systemu solidarnościowego, systemu komunistycznego w Polsce, to stanowi gdzieś nie tak niż najlepiej było milicji, ZOMO,
Halo?
Mało działaczem, gdzie powiedzieć, gdzie w dalszym województwie. Natomiast z oporu
Panie redaktorze, mamy trudności z odbiorem, z połączeniem. Prawie pana nie słyszymy, bo przerywa coś połączenie telefoniczne.
Tak, przepraszam, może tutaj będzie.
O, może teraz lepiej.
Tak. Halo?
Tak, teraz się słyszymy.
Tak, przepraszam. Mówiłem tylko, przepraszam, powtórzę jeszcze o tym elemencie zdrady, że ludzie, którzy ginęli z rąk SB, z rąk ZOMO, z rąk jakichś siepaczy komunistycznych, to byli bardzo często zwykli robotnicy, zwykli ludzie, którzy gdzieś na prowincji byli prawie bezbronni, bo żadna wolna Europa się za nimi najczęściej nie upomniała. Natomiast śmietankę z tej ofiary, z tego oporu zbierali ludzie typu właśnie Adam Michnik, czy tacy, którzy byli nagłaśniani przez wolną Europę. No i dzisiaj ci ludzie zdradzają pamięć o tamtych. Bratając się z generałem Jaruzelskim, bratając się z oprawcami, zdradzają pamięć o ludziach, którzy wiele zrobili, żeby dzielnie bronić wtedy prawdy, solidarności, Kościoła i wartości dla nich najwyższych. No i ma to posmak czegoś, co opisane spokojnie, bez nawet wielkich emocji, ale rzeczowo naprawdę przynosi hańbę tym ludziom, którzy się dzisiaj w to bawią. No każdy, kto był w Solidarności, powinien pamiętać, że nie on jeden tam był, że wielu bezimiennych ludzi straciło życie, zdrowie, kariery, bo to też była cena, wyrzucanie z pracy. I co dzisiaj tym ludziom się mówi? Że ich walka była bez sensu? Że dziś Adam Michnik brata się z oprawcami komunistycznymi i ich wychwala? No naprawdę, jest to bezmiar hańby tego jest... No nie pojęcie.
No ale widzi pan, 4 czerwca ma być dniem wolności, tak? Przyszły rok ma być rokiem wolności na cześć wyborów, które nie były wolne, na cześć okrągłego stołu, grubej kreski i tego wszystkiego. No jak potwornie to środowisko chce zafałszować, no i takim powiedziałbym kolanem wręcz tą historię nieprawdziwą przekazać nam, przekazać odbiorcom, sączyć przez te media, które mają do dyspozycji.
No tutaj ta prawda jest generalnie szerzej, prawda, manipulowana, bo no, którego właściwie byśmy okresu nie wzięli, to próbuje się to po krótkim, jak się okazuje, takim oddechu w latach 90. znowu pisać od nowa. No, Gazeta Wyborcza i środowiska lewicowe i postkomuniści to dzisiaj tak naprawdę walczą z pamięcią o żołnierzach wyklętych i to dzisiaj utrzymują, że to byli jacyś właśnie bandyci, których należało ukarać. I ten język właśnie walki z faszyzmem z tamtego okresu dzisiaj też wraca. No, jeden z naszych rozmówców w naszym tygodniku sieci powiedział nam coś takiego. To był Piotr Adwański, ojciec naszych doskonałych tenisistek, więc o opinia nie jest jakąś opinią historyka, ale no, taką opinią człowieka, który to wyraźnie to z zainteresowaniem i taką wrażliwością obserwuje. No i on powiedział nam, co się panowie dziwią, dzisiaj trwa walka trzeciego pokolenia ubeków z trzecim pokoleniem połakowskim. No, nie myślę, żeby to zawsze działało, bo są na szczęście takie dobre przypadki przełamania, to znaczy, że dzieci, które gdzieś tam się w ten system komunistyczny zaangażowali, potrafią z nim zerwać i potrafią stanąć po stronie prawdy. Są też przypadki w drugą stronę, że dzieci zatnych rodziców postępują dzisiaj haniebnie. Tu nie ma jakiegoś automatyzmu, ale w takim duchowym sensie, jeśli potraktujemy to, prawda, to naszych przodków, to myślę, że coś w tym jest, że dzieci ubeków, które dzisiaj zresztą, czy SB-ków, które dzisiaj pełnią w mediach naprawdę prestiżowe funkcje i zajmują się pouczaniem znowu narodu, właśnie znowu walczą z faszyzmem, to są często wprost dzieci, no tutaj, prawda, jakaś wielką gwiazdą dziennikarstwa jest córka, prawda, szefa obserwacji SB na Warszawę, ktoś inny ma tatusia z KCPZPR i tak dalej, i tak dalej. To jest niestety bardzo głębokie i też Tadeusz Burzański, który śledził te kariery, prawda, tych zbrodniarzy komunistycznych, tych nieukaranych bestii, to mówi, że jak wejrzał w te geografie, w te życiorysy, to jak się rozejrzał wokół siebie, to zobaczył, jak wiele właśnie dzieci prominentnych członków systemu komunistycznego, aparatu represji PRL-owskiego pełni dzisiaj bardzo znaczące funkcje. Więc to starcie jest, można powiedzieć, troszkę kontynuowane, tak myślę, że to można ująć. I oni dalej próbują fałszować, dalej przedstawiają pewne rzeczy zupełnie niezgodnie z prawdą od tego, tuż po wojnie rozpoczynają wszystką Solidarność, a wcześniej jeszcze na przykład marzec 68 roku, który powinien być przedstawiany jednak zgodnie z prawdą, to znaczy, że część na przykład tych, którzy wtedy wyjechało z Polski, no to byli ludzie, którzy mieli krew na rękach. Nie jest tak, że tam wszystko było takie jednoznaczne i tej operacji nie rozpętali, prawda, Polacy, tylko władze komunistyczne, więc warto o pewnych rzeczy pamiętać, ale próbuje się to rzeczywiście, jak ojciec mówi, całkowicie zafałszowywać.
Zostawmy na chwilę w takim razie antysemitę, komunistę i sowieckiego patriotę Jaruzelskiego. A jak pan przyjął decyzję Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, obietnicy wejścia telewizji Trwam na cyfrowy multiplex? Bo przyznam się szczerze, ja się cieszę, choć bez euforii, bo no cóż, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wobec tych protestów wydaje się nie mogła inaczej, bo argumentacja w pierwszym konkursie, argumentacja merytoryczna, ona była za mała, musiała być presja, musiał być nacisk społeczny i Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji raczej wobec tego się ugięła niż wobec argumentów merytorycznych, a straciliśmy, panie redaktorze, 2 lata tak naprawdę nadawania, bo już od roku powinniśmy być w cyfrze po pierwszym konkursie, a będziemy dopiero na koniec kwietnia przyszłego roku, więc 2 lata.
To prawda, proszę ojca. No, zacząć należy od podziękowań wszystkim, którzy się w to zaangażowali. Było to bardzo wiele środowisk, wielu Polaków. Naprawdę to w jakiejś mierze to jest największe polskie zwycięstwo i to, że myśmy się mogli jakby przy tej okazji policzyć. Ja bym powiedział, że to było jedno z najważniejszych wydarzeń. Wspólna walka o telewizję Trwam od wielu lat. No, to nas naprawdę gdzieś tam zbudowało i myślę, że gdyby władza wiedziała, jak szeroki zasięg ten ruch oporu, ruch Solidarności z ojcem Tadeuszem Rydzykiem, ojcami redemptorystami i Fundacją Lux Veritatis osiągnie, no przyznaliby wcześniej, tak powiem trochę złośliwie. Ale oczywiście największe tutaj gratulacje i podziękowania należą się ojcu dyrektorowi Tadeuszowi Rydzykowi, bo to pokazuje, jak wielką wagę ma w każdym działaniu konsekwencja, mądrość, spokój, budowanie. Jak wiele było, proszę ojca, przedsięwzięć, które gdzieś po drodze się pojawiały, które nawet eksplodowały takim sukcesem po to, żeby za chwilę upaść, bo nie były na zdrowych podstawach i tutaj no, wielka modlitwa i wielka wdzięczność ze strony nas wszystkich ojcu dyrektorowi należy, a także oczywiście wszystkim ojcom redemptorystom, którzy wiem, jak ciężką, całkowicie społeczną pracę wykonują, ale też to jest wspaniałe, że miliony Polaków mogą mieć poczucie, że ich wsparcie, czasami także jak złotówka, no, absolutnie idzie na cele dobre i żaden grosz nie jest zmarnowany, a efekty widać. Efekty widać i wkrótce będzie można zobaczyć. Ja tu podzielam te zastrzeżenia, że tam jest oczywiście pytanie, czy telewizja publiczna opuści ten multiplex, bo to tam na to miejsce ma wejść telewizja Trwam. Tu jest wiele pytań. Ta władza może jeszcze próbować to przeciągać, odciągać, ale no, powiedziałbym, że ostatecznie sądzę, że jednak telewizja Trwam znajdzie się na multiplexie i to jest ogromna radość. No, trudno sobie wyobrazić większy prezent, zwłaszcza oczywiście w tak szczególnym dniu, kiedy Ojciec Święty zatwierdził cud do beatyfikacji Jana Pawła II. Ale ja myślę, że to też ma swój taki wymiar bardzo praktyczny. To naprawdę zmieni Polskę. To znaczy telewizja Trwam na multiplexie to jest coś, co tworzy trwały wyłom, trwałą szczelinę, buduje w tym systemie medialnym trzeciej RP, bo to jest system, który gra o całą pulę. Znaczy w tym systemie, ponieważ kłamstwo jest jakby u jego źródeł, taka siła manipulacyjna jest podstawą trwania na przykład obecnej władzy, uniemożliwia się Polakom rozmowę uczciwą, spokojną, to w tym systemie nie może być tak, żeby było, nie wiem, 30 stacji na multiplexie, które chwalą rząd i jedna, która na przykład uczciwie patrzy mu na ręce, która uczciwie podaje spokojnie bardzo informacje, umożliwia Polakom rozmowę, zabranie głosu tym, którzy mają swoje problemy i kłopoty. Nie, tak być nie może, ponieważ wówczas można założyć, że połowa Polaków no po pewnym czasie się zorientuje, albo może i więcej, że te wszystkie stacje nadają dokładnie to samo. Przecież dzisiaj tak jest. Wszystkie stacje w Polsce nadają dokładnie to samo. To jest fałszywy pluralizm. To jest tak, że wszystkich śmieszy to samo, wszystkich oburza to samo, wszyscy jak rząd pstryknie, to właśnie zaczynają walczyć z faszyzmem, a jak pstryknie drugi raz, to zaczną walczyć z kim się tam każe. Więc ta jedna stacja na multiplexie to jest dostęp naprawdę do milionów domów. Dzięki temu ona też będzie się mogła rozwijać dynamicznie. Ona naprawdę zmienia rynek medialny, zmienia ten obszar debaty publicznej. Dzięki temu będzie możliwość dotarcia do milionów domów, w których dzisiaj, jeżeli ktoś nie kupuje prasy ogólnopolskiej, jeżeli nie słucha Radia Maryja, no to w tych domach często nie można od paru lat usłyszeć innego niż rządowego stanowiska, bo tak w tej chwili ten obraz medialny wygląda. Więc ogromne zwycięstwo, ogromna radość, ale też to powinien być dopiero początek. Teraz musimy się bić o to, żeby iść dalej, bo Polska jest wspólna, multiplex jest wspólny. To nie jest tak, że to jest ich, to jest nasze też. I na przykład nasza jest też telewizja publiczna, która powinna być wyrównana, zbalansowana, która powinna pozwalać zabierać głos w bezpieczny, mądry sposób wszystkim, którzy mają coś ważnego do powiedzenia, którzy w tej debacie publicznej biorą udział. I potem powinniśmy po kolei wszystkie instytucje przywracać do normalnego stanu, odbudowywać, bo ta Polska jest wspólna. To znaczy nie dajmy sobie mówić, że my się musimy zamykać w jakiejś niszy, w jakimś trzecim czy czwartym obiegu. Owszem, gdy ze wszystkich miejsc nas wyganiają, trzeba budować i trzeba się brać do roboty, ale to my mamy swoje prawa także jako obywatele we wspólnej Polsce i to naprawdę nie może być tak, że pewne rzeczy są tylko dla wybranych.
Więc z podniesioną głową alleluja i do przodu. Tak bardzo, bardzo dziękuję panie redaktorze
dziękuję
za rozmowę.
Dziękuję serdecznie. Szczęść Boże i pozdrawiam słuchaczy. Dziękuję serdecznie.
Szczęść Boże. Pan redaktor Michał Karnowski, portal w polityce.pl i tygodnik sieci był naszym gościem.